W naszym studiu ksiądz Jacek Marciniec i Andrzej Kalinowski. Wracamy z audycją Inne Spojrzenie.
Szczęść Boże, kłaniamy się Państwu.
Dzień dobry.
Tak sobie myślę, Andrzeju, czy ta audycja dotycząca świata osób, które no nie najlepiej się mają, nie mogłaby się też nazywać Tutti Fratelli.
Tutti Fratelli, czyli wszyscy bracia, tak?
Tak jak głosi to nowa encyklika papieża Franciszka. Byłem w księgarniach pod Jasnogórą, chciałem kupić, ale jeszcze dopiero czekają. Są zamówione oczywiście, ale nie mogę ci jej dzisiaj podarować.
A o czym ta encyklika?
O braterstwie, o solidarności serc, o przyjaźni społecznej. Choćby o tym, że powinno nas obchodzić to, co dzieje się nie tylko w tym najbliższym środowisku naszej rodziny, naszego sąsiedztwa, ale ponieważ mamy jednego ojca, to choćby taka historia Abrahama z Afryki, o którym mam nadzieję za chwilę kilka słów powiesz, też powinna dotykać naszych serc. No to są smutne wieści, które jakoś przywozisz do nas. Cieszymy się, że cię widzimy tutaj w Polsce, ale no to zawsze jest przykro, jak ktoś z naszych podopiecznych odchodzi.
A tak, nie tak dawno umarł w naszym domu etiopskim, umarła osoba niepełnosprawna, tak jak powiedziałeś, Abraham, chłopiec, którego przyjęliśmy do domu w wieku 9 lat za pośrednictwem siostry matki Teresy z Kalkuty, siostry miłosierdzia. Zapomniałem, jak się nazwa zgromadzenia.
Misjonarki miłosierdzia.
Misjonarek miłosierdzia. No, chłopak z upośledzeniem umysłowym bardzo głębokim. Rzeczywiście zawsze, kiedy go byłem w domu, to zawsze serce się krajało, zawsze coś tam chciałem lepiej wokół niego zorganizować, bo rzeczywiście chłopak, który upadał, który no, załatwiał się pod siebie w warunkach afrykańskich, to jest naprawdę bardzo przykre. Jeszcze kiedy nie ma, nie są takie, nasz dom już jest jakiś tam w miarę europejski, gdzie jest, załóżmy, bieżąca woda, ale mimo wszystko to nie jest tak jak u nas, nie ma na tyle środków
higienicznych.
Ale robiliśmy wszystko.
Ta śmierć nie jest wynikiem zakażenia koronawirusem, prawda?
Raczej nie. To jest wszystko takie dziwne w tej chwili w Afryce, dlatego że testów się nie robi, bo ich nie ma. Po prostu.
Wszystko
one są
kosztuje.
Za drogie. Tak. No, to ja sobie zawsze mówię, jeśli w Polsce kosztuje test 495 zł, no to taka suma w Afryce, no to jest coś niesamowitego, bo my na przykład pensję płacimy około 200-250 zł i to jest miesięczna pensja, więc proszę sobie wyobrazić, że ktoś tam wydaje dwumiesięczną pensję na jakiś tam test, tego nie ma. No i rzeczywiście sytuacja, ten obraz w tej chwili, ten Abraham nasz podopieczny dzieciak, że tak powiem, fajny, to dość długo się ciągnęła ta historia. On w pewnym momencie rzeczywiście, to znaczy załamanie organizmu, on miał co jakiś czas, ale zawsze z tego wychodził. No i pojawiło się kolejne teraz załamanie takiego organizmu, w zasadzie był nieprzytomny. I sytuacja taka bardzo patowa właśnie podczas tej pandemii, bo tak,
szpitale chcą przyjmować.
Szpitale normalne, one są bardzo kiepskie, w zasadzie idzie się tam tylko, żeby leżeć, może umierać, byśmy powiedzieli, więc z jednej strony to nic nie daje. Wszystkie zainfekowane te szpitale, więc nikt nie ma odwagi nawet pójść, ani opiekun ze względów też na innych podopiecznych i tak dalej, po prostu wszyscy wiedzą, że tego nie można dotykać. Z drugiej strony, jeśli załóżmy dzwoniliśmy do jakiegoś tam zaprzyjaźnionego zgromadzenia, gdzie jest ten szpital i w miarę to jakoś tam wygląda, no to właśnie oni nie przyjmują, bo jest koronawirus. No i to taka zamknięte koło. W zasadzie tak naprawdę Abraham nie wiadomo na co umarł, ale to jest Afryka, tak jest w zasadzie za każdym razem, jeśli ktoś umiera. W naszym domu ileś lat temu umarła opiekunka, na przykład dziewczyna 30-letnia, okazała się, że miała że później okazało się, że miała tuberkulozis, czyli gruźlicę, ale to taką gruźlicę, są różne odmiany, jak się później dowiedziałem, gdzie zaatakowała mózg i tak dalej. Więc nie wiadomo, na co umarł. Z jednej strony tak byśmy powiedzieli, po ludzku patrząc się, tak między sobą mówiliśmy, a dobrze, że umarł, bo rzeczywiście nie cierpiał, chociaż on nie miał świadomości tego cierpienia. No, to taka postać, każdy, kto przyjeżdża, na przykład odwiedził ktoś tam nasz dom z Europy, to zawsze jak spojrzał na Abrahama, pamiętam te różne reakcje, to wszyscy płakali, bo stan po prostu, no, fatalny. Kiedyś nawet taką akcję tutaj w Polsce robiłem. Chłopak też miał takie zaniki świadomości, takie ułamki sekundy i czasami on uderzał głową o beton, zawsze tą głowę miał potrzaskaną. Tutaj w Polsce kupiliśmy za dzięki ludziom życzliwym takie kaski, różne ochronne, 5 kasków bodajże. No, biedny był ten Abraham, dzisiaj już go nie ma. Dom zawsze to przeżywa, wiadomo, to jest
jeden z nas,
współmieszkanie z danego domu, więc ja też to przeżyłem, przyznam się, bardzo, bo wiadomo, no też jestem związany z tymi dzieciakami i właśnie, taka to historia naszego Abrahama z Debrezejt w Etiopii.
Myślę, że właśnie ta encyklika papieża Franciszka jakoś chce nam uzmysłowić, że no nie tylko ci, którzy są obok, bardzo, bardzo blisko są naszymi braćmi, ale ci, którzy są w wielkim ubóstwie często, to też jakoś wymagają naszego myślenia przynajmniej. Czy jak 5 lat temu pisał w Laudato Si w encyklice o podtytule W trosce o nasz wspólny dom, jakiegoś nawrócenia ekologicznego, byśmy korzystając z tego świata pamiętali, że nie mamy robić tego tylko dla siebie, ale też z jakimś myśleniem o tych, którzy mają o wiele, wiele mniej. Teraz był taki piknik ekologiczny u świętego Zygmunta. Główny temat to woda. Dla nas to jest coś normalnego, ale choćby na Madagaskarze, gdzie powstaje kolejny dom, to jest teraz problem realny, przed którym stajemy, tak?
No, w ogóle w Afryce jest to problem wody. Wiadomo, my w Europie jakoś tam jesteśmy zorganizowani. Woda leci z kranu, ale to nie jest oczywiste dla nas wszystkich. W Etiopii na przykład my mamy kran, że tak powiem, w domu, ale bywa tak, że woda nie leci nawet przez kilka miesięcy. Dla nas to jest nie do wyobrażenia. I wtedy trzeba, no w Etiopii sobie tak radzimy, że no kupiłem ileś tam beczek takich plastikowych specjalnie na wodę. Lejemy, przywozimy w takich baniakach żółtych po oleju taką wodę, na końmi przywozimy za jakąś tam małą sumę, trzeba płacić i wlewamy do tych beczek i po prostu one służą przez jakiś czas. Na Madagaskarze musimy budować przy domu studnię głębinową. Niestety jeszcze jej nie ma. Taka studnia kosztuje trochę, bo gdzieś koło na polskie pieniądze koło 25 tysięcy. To są oczywiście sumy, tak jak 25 tysięcy. To jest dużo dla nas, ale powiedzmy sobie, że to są magiczne jakieś sumy. Więc jest brak. I wiesz, takim widokiem w Afryce bardzo częstym, jak przejeżdżam na przykład w Etiopii, to bardzo często się widzi na przykład dzieci zbierające wodę uciętą butelką taką plastikową naszą, nie? Uciętą do takich baniaków właśnie żółtych po oleju. I się zbiera skałuż. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, jak świat wygląda. Więc takie są bardzo często realia.
Na zakończenie tego fragmentu naszej rozmowy piękna piosenka zespołu Toto o Afryce właśnie.
Yeah, the drums are going tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Piękne rytmy. Na razie do Afryki pewnie, Andrzeju, się nie wybierzesz, bo jeszcze samoloty tam nie latają, ale pewnie jak tylko będzie taka możliwość, tak, to ruszasz, prawda?
Tak, tak, ruszam, trzeba i troszeczkę więcej czasu teraz chyba tam w Afryce poświęcę. No, dom w Etiopii, który funkcjonuje, on wymaga jednak takiej naszej obecności rzeczywiście, prostowania różnych spraw, nawet takich, nie wiem jak to powiedzieć, nawet teraz przy tej sytuacji po śmierci Abrahama i tak dalej, potrzeba jakiejś takiej
obecności
więzi. i tego wszystkiego. Kilka jakichś tam wyzwań zawsze jak to w każdym naszym domu, tutaj w Polsce też, to remonty, to gdzieś coś.
O to chciałem cię zapytać, bo cieszymy się twoją obecnością teraz, póki jeszcze do żony i do dzieci nie wracasz, jeszcze kilka dni. To taki objazd, prawda, po tych naszych domach Betel. Mam wrażenie, że na szczęście pandemia nas nie dotknęła w takim mocnym wymiarze, gdzie rzeczywiście gdzieś ten wirus mógłby komuś zaszkodzić.
Odpukać, jak to się mówi, bo rzeczywiście trzeba być bardzo ostrożnym. Jak wszyscy wiemy, to wielka loteria. Staramy się też, żeby ci nasi mieszkańcy, samodzielni mieszkańcy, jakoś nie mieli nie wiadomo jakiego kontaktu jednak na zewnątrz.
Ograniczenia są.
Ograniczenia są. Raczej wszyscy siedzą w domu. I w Częstochowie na przykład mamy świetlicę. Świetlicę mamy dalej zamkniętą. No bo nie wiadomo jak to, no tutaj to nie trzeba tłumaczyć, wszyscy wiemy jak sytuacja się...
Z warsztatami terapii zajęciowej też bywa różnie.
Różnie, rzeczywiście, zależy od regionu, zależy, raz strefa czerwona, raz strefa żółta i tydzień chodzą, tydzień nie chodzą i tak dalej, wiadomo. No.
Ale coś się dzieje, te remonty, powiedz o tym, byłeś i w Krynicy i w Rybarzowicach.
Tak, wszędzie. No to znaczy tak, no to takie zwykłe byśmy powiedzieli życie domowników. No jakież tutaj troski są takie personalne, byśmy powiedzieli osobowe. To lekarz, to coś tam, trzeba jechać do lekarza, trzeba to recepta, to coś tam,
no,
obowiązki.
A z drugiej strony
takie gospodarcze, no każdy, kto ma dom, wie, że non stop trzeba robić, to jest męczące. No ale tak trzeba i czasami to jest śmieszne, bo remont, które się zrobiło 20 lat temu, wydało się kupę pieniędzy, no minęło, zużytkowało się i tak dalej. No i to są ciągle duże remonty, niestety, bo to ocieplenie domu, to te dachy nieszczęsne, to okna, to łazienki, no wszędzie tak powoli jakimś takim gospodarskim sposobem, bo no wiadomo, jak są duże pieniądze, jeśli ktoś by miał, no to wtedy wiadomo,
nie
robisz,
ma problemu.
Za jednym razem ci wchodzi ekipa i robi ci, umęczysz się przez 2 miesiące czy 3, ale wchodzi ci ekipa, płacisz i masz, no ale jak są takie mniejsze środki, no to trzeba to, no trzeba ciągle coś robić, trzeba ciągle iść do przodu. Tutaj w Częstochowie w tym roku na przykład, no dach w domu na Grabówce, no trzeba podnieść i tak dalej, no duże, w Rybarzowicach dach. Tutaj w drugim domu, w centrum Częstochowie, tak, no, ogrodzenie gdzieś tam, to są drogie rzeczy niestety, jeśli coś się chce zrobić też na lata, to gdzieś tam podjazd, ocieplenie nas kosztuje, kostkę
ale
trzeba
Bogu
w przyszłym.
Ale Bogu dzięki udaje się to,
Bogu
chodzi
dzięki
o to, żeby popatrzeć też pozytywnie,
tak,
że to,
tak,
oczywiście, że to się dzieje.
Nie, no takie są realia życia, to jest życie, ja myślę, że to nie jest nic ani wielkiego, ani nie wiadomo co, no tak jak każdy w domu, no trzeba cały czas ulepszać i tak dalej. I w każdym domu w zasadzie przez cały czas są robione takie remonty. W Krynicy, tak jak mówisz, no. Trzeba było zburzyć ganek, teraz trzeba dostawiać gdzieś tam, no to trzeba.
Mam takie pytanie, czy w Krynicy, jak cię zobaczyli, to się ucieszyli, czy troszkę wystraszyli?
Więc powiem ci tak, teraz jak byłem, to normalnie i teraz tam w związku z różnymi problemami przy remontach, to bardzo już na mnie czekali, się wszyscy denerwowali. Natomiast jak byłem w Krynicy, w naszym domu betelowskim ostatnim razem, nie wiem, kiedy to było,
no, kilka tygodni temu.
W sierpniu chyba to było, to wiesz...
No gość z Włoch, a wiadomo, że
tak,
w Europie to tam Włochy przodowały w pandemii.
Ja zrobiłem sobie test na obecność wirusa w Krakowie, wydałem kupę kasy, bo właśnie w domach mnie się bano i na przykład w Muszynie, w świetlicy środowiskowej powiedziano, że jeśli ja przyjadę, to nasi chłopcy idą na kwarantannę. Więc no ale no, zrobiłem i wszędzie, gdzie jeździłem, mówię, słuchajcie, ja mam, żeby jakby ktoś tutaj coś nie...
A wy pokażcie teraz, wy tak, nie macie, tak.
Także no jest tego, to jest taka nasza codzienność rzeczywiście w domach. No trzeba dbać. Ja myślę, że też dbanie takie dbanie o taką zewnętrzną stronę domu, taką fasadową, byśmy powiedzieli, mur i tak dalej, to też jest dbanie.
Też jest fragment życia.
Fragment życia. I powiem ci szczerze, że na przykład same osoby niepełnosprawne, często z upośledzeniem umysłowym, one niesamowicie się cieszą, jeśli są robione remonty w domu. Mają taką świadomość, że ich dom jest, raczej, no mają, no, są jego mieszkańcami, no cieszą się, mają takie poczucie, że oni mieszkają w ładnym domu. Często jak coś jest zepsute i tak dalej, się nie udaje tego zrobić przez różnego tam rodzaju, różnego rodzaju sprawy, no to często mi mówią, Andrzej, bo to jest, no kiedy to będzie, weź coś zrób, żeby, powiedz temu opiekunowi, żeby jednak to zrobić. Więc oni mają poczucie takiego, wiesz, domu, też poprzez te remonty takiego ciepła, poprzez ten wygląd też, no to też jest fajne.
Zadanie dla ciebie, teraz będzie włoska piosenka.
Tak.
Eros Ramazzotti,
tak? Tłumaczyć.
No nie, tylko
od
nam
razu tłumaczę.
Ogólnie powiesz, o czym to było. Dobrze?
Negli occhi non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene, vita c'è. Sai ancora l'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso e ci appartiene. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, lo costruiremo insieme. Non c'è una direzione sola, yeah. Se un sogno non finisce o è tutta verità, la nostra è una scommessa tra due fuochi che si uniscono. Io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola e per noi.
No prawie symultanicznie tu Andrzej tłumaczył to, o czym była ta piosenka, Włochu 1.
To znaczy tak, niektórzy mówią, że włoskie piosenki mają w zasadzie trzy tematy tylko. Jedno to miłość, drugie to słońce i trzecie to morze. Często się nakładają oczywiście te tematy, ale faktycznie tak jest. No w tym przypadku oczywiście miłość, która
jest jak słońce i morze.
Tak, jak słońce i morze, do której muszą powrócić i to jest jedyna ich droga i tak dalej. piękne słowa.
Do czego musimy powrócić po 30 latach Betel? To jest taki czas, kiedy miało być świętowanie. No, życie pisze swoje scenariusze, aczkolwiek próbujemy. Niedawno, nie wiem, czy masz świadomość, był taki koncert Agnieszki Fiuk, Marcina Kupczyka, Marty Madejskiej. Pięknie wyśpiewali pieśń nad pieśniami na sali muzyczno-teatralnej Zygmunt. No i to też było z racji 30-lecia Betel. Nasze dzieci były obecne, choćby w pewnej reprezentacji, tak. Bo to też względy bezpieczeństwa. Pielgrzymka w tym roku też nie była tak jak zwykle, ale jednak próbowaliśmy, staraliśmy się. Jakieś ekipy doszły tradycyjną trasą z Olsztyna na Jasną Górę, a tam no przede wszystkim częstochowianie, prawda?
Tak. Nasze dzieci. Tak, ci, mniej przyjezdnych ze świata, ale to
mogli
wiadomo,
dołączyć,
nawet nie chcieliśmy, tak. Ale...
Ale dobrze, że byliśmy, prawda, bo to jest ważne. Ach,
no ja tam nigdy nie patrzę się, jak wiesz, gdzieś tam w przeszłość, raczej zawsze widzę źle, że wszystko, co zrobiłem, to gdzieś tam źle, ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, 30 lat minęło. No i jak się patrzę w lustro, to już to widzę.
Spokojnie.
Też po sobie.
Ale skoro nie patrzysz w przeszłość, to patrzmy w przyszłość, chociaż od tych korzeni się nie odcinamy i to było ważne, dużo pięknych historii, które warto by kiedyś może też spisać, bo to uleci gdzieś tam w niepamięć. Dużo osób, które odeszły, odchodzą. Dużo przyjaciół z którymi...
Jeśli kogoś to będzie interesowało, ale możemy sobie to zostawić. Jeszcze przeczekajmy kilka lat na starość taką już lepszą. Będzie co robić
przy kominku
w kaloszach jakichś tam ciepłych. Nie w kaloszach,
w bamboszach
chciałem powiedzieć.
Tak zastanawiam się, jakby tam siedzicie właśnie przy kominku we Włoszech w kaloszach. Tak trochę.
We Włoszech raczej...
Jak się mówi tak. Na taką pogodę, jak u nas złota polska jesień? Macie coś takiego
nie,
w ogóle?
Nie ma takiej. Nie ma, bo no jest...
Ciepło cały czas.
To znaczy, ja to mówię tak, jako Polak, że w zasadzie we Włoszech nie ma 4,5 roku, że w zasadzie są 2 pory roku dla mnie. Ta letnia i zimowa, ale zimowa to bym powiedział tak po naszemu deszczowa pora roku, więc nie ma. Lato jest bardziej takie żółte, bym powiedział, bo jest wszystko spalone. Nie ma trawy zielonej, jest po prostu ona żółta. Dopiero zimą, czyli w takim naszym grudniu, styczniu, lutym, to wtedy jest wszystko takie zielone. Włosi zresztą, którzy przyjeżdżają do Polski latem, lipiec, sierpień, to właśnie są przerażeni, no nie przerażeni, zdziwieni taką roślinnością. O, jak to jest bardzo zielono, nie? Więc...
Zachwyciłeś się ostatnio polską roślinnością w czasie wyprawy na kajaki organizowanej przez księdza Mariusza Sztaby.
A tak, tak, wartą. No powiem ci, na kajaki jeździłem 30 lat temu, powiedzmy sobie
szczerze. Z tego się zaczęło w Giżycku, tak?
No tak,
wyprawy
Betel. Tak, tak, to prawda, dokładnie 30 lat temu. I wiesz co, no ja myślałem, że już nie ma takiej Polski, przyznam się, takiej zielonej, takiej dzikiej. Powiem ci, że rzeczywiście w tej chwili, no, ciężko znaleźć już w świecie takie tereny, nawet w Afryce. Jest to problem, że wszystko zanika, umiera, wszystko jest, to tak odnośnie tej encykliki chyba, od której zacząłeś, że rzeczywiście wszystko jest bardzo zaśmiecone i naprawdę byłem pod wrażeniem, bo to jakieś tam obrazy, które mi zostały właśnie sprzed 30 lat, czy z dzieciństwa.
Cóż, musimy powoli kończyć. Cieszę się, Andrzeju, że znalazłeś czas, by tutaj razem ze słuchaczami podzielić się tym, co nosisz w sercu, tym,
bardzo
co się dzieje.
Bardzo miło i dziękuję za obecność.
I zapraszamy w tym czasie jesienno-zimowym Państwa we wtorki o 14:15 do słuchania audycji Inne Spojrzenie.